W uchu na świat, dziś bez wyraźnego celu, a właściwie bez konkretnego kierunku, bo cel mamy precyzyjny. Chcemy podróżować świadomie i stąd mój gość Małgorzata Szumska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Małgorzata Szumska, czyli autorka książki Uważnik, przewodnik świadomego podróżowania. Stąd temat naszej rozmowy. Mądra i uważna turystyka. To, o czym porozmawiamy, mam wrażenie, że będzie backgroundem do każdej podróży, która może się zdarzyć.
Tak, trochę taki miałam cel, żeby nie mówić konkretnie, gdzie trzeba jechać. Ja sama bardzo dużo podróżuję, jestem też wielką fanką Dolnego Śląska, ale moją misją było sprawić, że tak naprawdę każda, nawet mikrowyprawa, nie wiem, 15 kilometrów od naszego domu, może okazać się piękną przygodą, może dać nam wspaniały relaks, bo tak naprawdę, jak to się mówi, nie jest cel ważny, tylko sama podróż i nasze nastawienie do tej podróży.
Jak praktykować uważność w podróży?
To jest długi proces i ta praktyka nigdy się nie kończy, bo ja sama pisałam książkę 4 lata i bardzo mocno wprowadzałam różne kroki w życie, natomiast cały czas muszę sobie to odświeżać. Z takich najprostszych rzeczy na start, no to wyłączyć się z sieci, co jest bardzo trudne, odłożyć telefon, robić mniej zdjęć, bo naukowo udowodnione jest, że kiedy robimy zdjęcia, nasz mózg uważa, że mamy te wspomnienia w dysku zewnętrznym, więc tworzy jakby gorsze wspomnienia, mniej jakościowe, no bo po co ma się przegrzewać, skoro możemy zajrzeć do telefonu i zobaczyć kilka zdjęć i sobie przypomnieć daną sytuację.
Czyli zdecydowanie offline.
Totalnie tak. To jest, tak jak mówię, jest trudne i dla wielu osób to może być nawet jeszcze bardziej stresujące, więc można robić sobie takie ćwiczenia typu godzinkę rano mam telefon przy sobie i jestem jakby do dyspozycji, godzinę wieczorem, ale staram się w ciągu dnia robić sobie takie przerwy, że ten telefon jest gdzieś wyłączony, schowany i wtedy po prostu no, bardziej realnie jesteśmy w stanie odpocząć.
Jak zrealizujemy wyłącz się z sieci, to kolejnym krokiem świadome oddychanie.
Tak, i to znowuż, to nie są jakieś czary. Naukowo udowodnione jest, że kiedy żyjemy w stresie, wytwarzamy więcej kortyzolu, więcej adrenaliny, spłyca się nam oddech. Więc w momencie, kiedy odczuwamy stres związany z samym odpoczynkiem, bo nawet to potrafi nas zestresować, albo z tym, że są kolejki, korki, że coś idzie nie po naszej myśli, to jakby zacząć trzeba od tego, żeby uspokoić oddech, zrobić sobie ćwiczenie, kilka głębszych oddechów i naprawdę realnie ma to wpływ na to, jak odnajdziemy się w danej sytuacji.
I potem zaczynamy wąchać.
Wąchanie jest moje ulubione, bo nie wiem, czy pani to zauważyła. Ja zaczęłam obserwować, że często czujemy jakiś zapach i mówimy, że kojarzy nam się z dzieciństwem.
Tak,
ale nie że kojarzy nam się ze studiami albo z pierwszą pracą. Tak, że jak jesteśmy dorośli, coraz mniej zwracamy uwagę na ten niesamowity zmysł. I ja kiedy, to brzmi śmiesznie, ale kiedy zaczęłam praktykować świadome wąchanie, naprawdę buduje dużo ciekawsze wspomnienia, że kiedy myślę, nie wiem, o tym, jak oglądałam balony w Kapadocji, to nie dość, że pamiętam temperaturę słońca na moim ciele, pamiętam, z której strony wiał wiatr, to pamiętam jeszcze ten niesamowity zapach tego miejsca i dzięki temu jakby jest mi łatwiej wrócić do tych wspomnień, no i one są tak mocne, że aż mam dreszcze, kiedy o tym myślę.
Potem już tylko się zachwycić tym, co wokół.
Tak, zachwyt też jest emocją tak naprawdę, nad którą można pracować. Jednym z takich sposobów, które ja akurat praktykowałam, to jest mówienie i podkreślanie tego, jak coś nam się podoba. Bo czasami widzimy i myślimy sobie, o fajne, o podoba mi się i tyle. Ale kiedy zaczniemy się nakręcać, zobacz jakie piękne niebo, zobacz jak te drzewa tam wyglądają, zobacz jak one się ruszają, a czujesz ten zapach i będziemy to powtarzać, nawet sami do siebie, bo ja dużo sama podróżuję, więc sama ze sobą gadam, to ta emocja budzi się w nas i dochodzi do takiego momentu, że aż zapiera dech w piersiach. I to jest cudowne uczucie i to można poczuć naprawdę, nawet wychodząc na spacer blisko naszego domu, do parku, który znamy, bo to jest kwestia praktyki.
Czyli można samemu, ale mogą nas też do tego sprowokować dzieci. Ja mam 2 15-letnich synów. Jest piękna konstrukcja z chmur na horyzoncie, to ja od razu o, patrzcie, 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 jakie piękne chmury. Czyli możemy mówić sami do siebie, mogą nas sprowokować bliscy. Ważne, by zachwycić się i to nazwać.
Tak, i właśnie dzieci, w ogóle podróże z dziećmi, trochę nam to pokazują, że dziecko potrafi spędzić kilkanaście minut patrząc na jakiegoś żuczka, który idzie i się tym żuczkiem autentycznie zachwycać. Działa to, tak jak pani powiedziała, w 2 strony, że my też możemy uczyć, zwracać uwagę na takie niby drobnostki, ale dzięki temu, że my się zachwycamy, to jest szansa, że i nasi towarzysze podróży też zaczną odczuwać dużo większy relaks przy tym i dużo bardziej cieszyć się tą podróżą.
I dobrze by po chwili towarzyszyło nam uczucie wdzięczności.
No wdzięczność jest moim ulubionym i to jest bardzo często też przez terapeutów i psychologów, psychologów używana metoda, żeby codziennie na przykład na koniec dnia wypisać sobie gdzieś rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Czy nawet w dniu, w którym nic wydaje nam się dobrego się nie wydarzyło, bo możemy być wdzięczni za to, że mamy dach nad głową. Proste rzeczy, które wydają nam się oczywiste, że mamy samochód, który działa i który mógł nas dowieźć z punktu A do punktu B. Po prostu czuć tą niesamowitą emocję.
Kiedy myślimy o tym, jak praktykować uważność w podróży, to na koniec zostaje nam bycie odkrywcą i prowadzenie dziennika.
Bycie odkrywcą to chodzi o takie włączenie ciekawości. Właśnie to, co wspomniałam o tym żuczku i tym małym dziecku, które się zachwyca, że ja czasami na spacerze, jak widzę, że mi głowa ucieka, jestem niby w pięknym lesie, idę ze swoim ukochanym psem, ale głowa jest ciągle gdzieś w jakichś rozwiązywaniu problemów i przewidywaniu tych problemów, to robię sobie taki eksperyment, na przykład podchodzę bardzo blisko drzewa albo jakiejś skały i zaczynam obserwować wszystko, co tam jest. I nagle widzę, że tam idzie jakaś mrówka, że tu spadł jakiś liść, że tu są kolory, których wcześniej nie zauważyłam. Chodzi o włączenie takiej bardzo dużej ciekawości. Tworzymy te wspomnienia, jesteśmy w tym miejscu i korzystamy z tej naszej podróży.
I teraz, żeby tego wszystkiego nie pogubić, dziennik?
Tak, są dwie drogi. Jedna to jest takie właśnie pisanie dziennika typowo, o 9 zrobiłem to, później zrobiłem tamto i tak dalej. Ale też jest bardzo fajny strumień świadomości, który można pisać albo rano, albo wieczorem i po prostu zapisywać wszystko, co w naszej głowie się kłębi. Nawet jeżeli to są urwane zdania, bo nasza głowa pędzi bardzo szybko i nie każda myśl jest dokończona, ale jest to znowu ćwiczenie, które pomaga nam złapać taki balans, uspokoić nasze emocje. To jest czysta nauka.
Wiemy, jak praktykować uważność w podróży. To teraz zastanówmy się, jak podróżować w stylu slow. Zaczynamy od planowania urlopu.
Tak, tych technik też jest bardzo dużo i dla mnie taką nadrzędną zasadą jest to, żeby przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, czym dla mnie jest wypoczynek. Dla jednych to będzie styranie się gdzieś mocno w górach, dla innych to będzie jakaś podróż w nieznane do egzotycznych krajów, a dla innych to będzie bezpieczna wycieczka typu all inclusive i po prostu odpoczynek przy basenie. I absolutnie nie ma czegoś takiego, że któraś podróż jest lepsza, któraś gorsza, czyjeś wakacje są lepsze, czyjeś gorsze. Ważne jest, żeby to było po prostu w zgodzie z nami. I zaplanowanie tego, nie mówię od A do Z, ale takie zaplanowanie, że na przykład martwi mnie, kto mi podleje kwiatki, bo wyjeżdżam na dłużej, więc załatwiam opiekę dla kwiatków czy dla piesków moich. Poinformowanie w firmie wszystkich, że nie będzie mnie, bardzo proszę ograniczyć kontakt, wyłączyć telefon, zmienić numer na prywatny. To są takie rzeczy, które jak sobie wypiszemy listę tych rzeczy, to one potrwają kilka minut. Natomiast dzięki temu no po prostu nie będziemy mieli żadnych takich negatywnych bodźców podczas naszej podróży.
W uważniku, przewodniku świadomego podróżowania sugerujesz, żeby wziąć urlop najlepiej w całości, a 3 tygodnie to minimum.
No właśnie, ja staram się tego nie sugerować, natomiast przedstawiam, co pokazują badania, że no stety, niestety dla naszego umysłu, tak, takie 3 tygodnie to jest idealne. Natomiast ja sama pracuję w turystyce, stąd też właśnie ten temat, bo nie dość, że jestem podróżniczką, to też jestem dawcą w turystyce, bo obsługuję ruch turystyczny. Nie jest to możliwe, żeby wziąć w wielu branżach 3 tygodnie pod rząd, z różnych powodów. Więc jakby idealnie to są 3 tygodnie. Później mamy 7-8 dni, ale też trzeba pamiętać, to jest bardzo ważne, że pierwsze 2 dni urlopu często jesteśmy mocno zestresowani, bo nasz gadzi móżdżek nie jest w stanie przełączyć się z trybu przetrwaj, walcz, pracuj, załatwiaj, organizuj na tryb relaksu. To nie jest kliknięcie palcami, tak, że o teraz odpoczywam, klik i już się relaksuję. Więc mózg wpada trochę w panikę, że on nie wie, co się dzieje. Nagle tracimy kontrolę, nie wiemy, co się dzieje w pracy, w firmie, nie wiemy, co się dzieje w domu, nie wiemy czasami, co się dzieje z dziećmi, jeżeli jedziemy bez swoich pociech. Więc musimy sobie dać przestrzeń na to, że przez te 2 dni być może będziemy poddenerwowani, więc może te 2 dni spędźmy trochę inaczej niż reszta urlopu, może więcej odpoczywajmy, leżmy, albo na niektórych działa właśnie to, że po prostu idą w jakiś sport i podczas tego sportu te myśli się nie pojawiają. To jest też czas, kiedy dużo pojawia się kłótni pomiędzy partnerami, między rodzicami a dziećmi, ekipą, z którą jedziemy. I też wiedząc, że to nie wynika z tego, że jesteśmy, nie wiem, złym człowiekiem i nerwowym, tylko po prostu z tego, że nasz mózg nie przywykł do takiej szybkiej zmiany, łatwiej jest nam sobie z tym radzić. Możemy powiedzieć do ludzi, z którymi podróżujemy, słuchajcie, widzę, że jestem jeszcze trochę poddenerwowana, prawdopodobnie martwię się gdzieś podświadomie pracą i tym, że muszę wypoczywać. Potrzebuję trochę swojej przestrzeni. To jest taki czas, żeby spróbować zadbać o siebie jak najbardziej. No i kolejna, jakby trzecia opcja, to są mikrowyprawy. Jeżeli regularnie podróżujemy, na przykład w każdą niedzielę, robimy tak, że nie sprzątamy, nie gotujemy wielkiego obiadu, tylko po prostu wyjeżdżamy nawet na pół dnia na wycieczkę i będziemy to robić regularnie. Nasz umysł się do tego też przyzwyczai i z czasem czasem zobaczycie, że jak tylko będziecie wsiadać już do samochodu czy na rower i już głowa będzie wiedziała, że okej, to jest ta niedziela, to jest ten dzień, kiedy wypoczywam, to będzie się to robiło po prostu no, z mrugnięciem oka. Ja to praktykowałam, każdy wtorek miałam wolny i już rano, kiedy się budziłam, czułam, że moje ciało nie jest już napięte, już jestem w tym takim wakacyjnym moodzie, nawet jeżeli to jest tylko jeden dzień w tygodniu.
Nie odpowiemy na wszystkie pytania, gdzie zjeść, gdzie nocować, kiedy ruszyć w drogę, ale te podpowiedzi znajdziemy w książce Uważnik, ale jak zwiedzać, by się nie rozczarować?
To jest trudne, bo to wszystko zależy od naszego nastawienia i tego, co my mamy w głowie. I tu znowu, obserwując turystów, bardzo często widzę osoby, które już przyjeżdżają poddenerwowane, nie wiem z jakich powodów, i już z takim nastawieniem wchodzą na trasę turystyczną i z takim nastawieniem tę trasę odbierają, więc bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że oni tak czy siak nie będą zadowoleni. Więc ważne jest, żeby kiedy trafiamy do jakiejś atrakcji, która na przykład myśleliśmy, że będzie fajniejsza albo nas rozczarowywuje z jakiegoś powodu, to ważne jest, żeby robić sobie takie wycieczki w głowie. Nie jesteśmy fanami skansenu, ale dzieci chciały zobaczyć jakąś tam fajną osadę i pojechaliśmy tam z dziećmi, ale nam się nie podoba. To zwracajmy uwagę na rzeczy, które są miłe po prostu. Czyli na przykład świeci słońce, to jest open air muzeum, więc jesteśmy na świeżym powietrzu, czujemy zapachy, możemy odpoczywać. Tak naprawdę dla mnie, i chciałabym, żeby to było też dla innych takie najpiękniejsze jest to, że mamy wolne i że jesteśmy na wycieczce. Ważne, gdzie ta wycieczka jest i że jesteśmy z bliskimi albo jesteśmy sami, bo nam zależało na takim czasie solo. To już jest frajda.
Jeszcze nuda w podróży może wywoływać gęsią skórkę u wielu przed wakacjami, a u najmłodszych to już najbardziej.
Nuda jest niesamowicie potrzebna. Nuda jest trochę jak drzemka po olbrzymim obiedzie. My jesteśmy obecnie przebodźcowani. Nawet jak niby odpoczywamy, to słuchamy jakichś podcastów, słuchamy audycji, czytamy mądre książki albo po prostu scrollujemy media społecznościowe. Ciągle dostajemy jakieś bodźce, a nuda jest niesamowicie kreatywna. Ja tego doświadczyłam w tamtym roku na oceanie. Przepływałam z 5 kumplami Ocean Atlantycki bardzo małą łódką i po 3 tygodniach było już naprawdę bardzo nudno. Przeczytaliśmy wszystkie książki, nie było zasięgu, nie było radia, nie było nic. I ja poszłam oglądać fale i to był taki przełomowy dla mnie moment w życiu, mogę powiedzieć, bo poszłam oglądać fale i myślę sobie, dobra, tak pół godziny popatrzę na fale, bo naprawdę nie mam już co robić. I nagle spojrzałam na zegarek i okazało się, że minęły 3 godziny. Nie czułam tego tak jak 3 godziny siedzenia i gapienia się po prostu na wodę, bo ten czas już płynął inaczej. To był moment, kiedy powstały w mojej głowie niesamowite pomysły, bo po prostu w głowie pojawiła się przestrzeń. Więc kiedy nasze dzieci się nudzą, nie włączajmy im szybko jakiejś bajki, nie zaczynajmy z nimi jakiejś gry, nie próbujmy ich na siłę zabawić, dajmy im trochę poczuć tą nudę, bo to jest ten moment, kiedy one właśnie, żeby przestać się nudzić, same włączą swoją kreatywność. I polecam to wszystkim też twórcom. Taka chwila nudy potrafi być no, niesamowicie twórcza i inspirująca.
Wchodzimy na szlak atrakcji. Gdzie się rozglądać, by je znaleźć?
Ja napisałam kilka rodzajów atrakcji, które są najczęściej przez nas wybierane i opisałam przykładowo, jak można je zwiedzać, czyli jak zwiedzać podziemia, jak zwiedzać muzea, jak zwiedzać zamki i pałace, bo sama złapałam się na tym, kiedy bardzo dużo podróżowałam, że omijałam takie atrakcje, bo myślałam, no ja już widziałam tyle pałaców, że one wszystkie wyglądają tak samo. To jest strasznie błędne myślenie, bo każde miejsce jest inne i my jesteśmy inni każdego dnia, inaczej odbieramy pewne rzeczy. Więc jakby do wszystkich atrakcji można wrzucić kilka takich rad na zasadzie właśnie obserwuj, wąchaj, myśl o temperaturze, myśl o przeszłości tego miejsca, co tam się działo, kto to miejsce tworzył. Ja lubię też myśleć o teraźniejszości. Ile osób pracuje w tym momencie, żebym ja wypoczywała? Ja wtedy czuję ogromną wdzięczność do tych ludzi i fajnie jest pomyśleć o tym.
Ja zatrzymałam się dłużej przy tym, co określiła pani jako miasteczka nieznane. Mapa Polski pełna jest takich miejsc.
To jest moja ulubiona forma turystyki. Ja jestem z Dolnego Śląska, więc tych miasteczek z niesamowitymi historiami jest mnóstwo. I to jest trudne wyzwanie, bo trzeba włączyć bardzo dużo ciekawości. Świetnym przykładem jest Niemcza na Dolnym Śląsku. Bitwa pod Niemczą była jedną z ważniejszych dla historii powstania państwa polskiego bitwą. To jest miasto, które ma 1000 lat historii, i jest totalnie omijane przez turystów. Kiedy tam się jedzie po długim weekendzie, gdzie wszędzie w atrakcjach spotykamy mnóstwo ludzi, stoimy w kolejkach, jesteśmy przebodźcowani, jedziemy do takiego miasteczka i nagle poza mieszkańcami nie spotykamy nikogo. Owszem, nie ma tam dużej infrastruktury turystycznej, ale lody możemy też sobie kupić w sklepie spożywczym. Możemy zachwycić się architekturą, możemy posiedzieć w lokalnym parku i na nowo odkrywać właśnie takie miejsca poza utartym szlakiem. I to też daje nam takie poczucie trochę odkrywcy, no bo co z tego, że jedziemy w miejsce, w którym już były setki tysięcy osób przed nami. Fajnie jest odkryć z ciekawością jakieś interesujące miejsca właśnie po raz pierwszy, nie idąc śladami znanych podróżników, vlogerów, blogerów i dziennikarzy.
Warto zasugerować narysować taki scenariusz wyprawy do miasteczka nieznanego i zaczynamy od spaceru i obserwacji na początek.
Po prostu, i to się wydaje proste, ale to jest też bardzo trudne, bo możemy przejść przez malutki rynek w 5 minut i powiedzieć, no dobra, przeszedłem i nic z tego nie mam. Ale chodzi o to, żeby oglądać kamienice, zadzierać głowę, ale patrzeć też na ludzi, jak ludzie są ubrani, jak wyglądają, jakie są witryny w sklepach.
Warto wejść do tego sklepu lokalnego.
Warto, ja uwielbiam wchodzić, ja mam takie ćwiczenie, że im starzej wygląda sklep i witryna, im mniej się rzuca w oczy, mniej jest krzykliwa, tym chętniej wchodzę, bo bardzo często to są stare sklepy, od dawna prowadzone przez jednego właściciela. Ten właściciel często stoi za tą ladą i to ci ludzie mają super historię do opowiedzenia i oni często są gotowi trochę dłużej z nami porozmawiać. To ich można zapytać, co warto zwiedzić w tym miejscu. Ja nauczyłam się pytać nie, co macie tu ładnego, bo ludzie zwykle mówią niestety, a u nas to ładnego nic nie ma. Ale pytam, czy jest coś brzydkiego. I wtedy nagle mówią, a tam taka kamienica, wszyscy mówią, że jakaś stara, ale ona taka brzydka i niewyremontowana. To są dla nas tropy takie, że to jednak może być jakieś ciekawe miejsce. Fajnie jest też wspierać tych ludzi, bo zakupy w takim sklepie, nawet właśnie ta woda, przekąska, to bardzo często jest duże wsparcie, no bo jak wiemy, duże markety trochę wycinają te małe rodzinne sklepy, a my możemy być takimi bohaterami, którzy po prostu wspierają też lokalnych przedsiębiorców.
Po sklepie odwiedzamy kościół.
Tak, kościoły, bo nieważne jest, jaka jest w nich historia. Ja lubię sobie usiąść, zwłaszcza jak nie mam mszy, usiąść w ławce, poczuć zapach. Kościoły mają wyjątkowy zapach. Zobaczyć to światło, które wpada często przez kolorowe, witrażowe okna, ale też pomyśleć sobie, ile ludzi wcześniej w tym kościele się modliło, za co dziękowali, ile ślubów było, ile dzieci ochrzczonych, ile energii tam zostało w tym jednym miejscu, ile smutków i próśb jakichś o pomoc. To jest coś niesamowitego. Ja mam ciarki nawet jak o tym teraz myślę, a co dopiero kiedy myślimy o tym wszystkim, kiedy jesteśmy właśnie w kościele i nieważne, czy jest kościół działający, obecnie katolicki. Mamy w Polsce cerkwie, mamy kilka meczetów. To są wszystko miejsca święte dla jakiejś grupy ludzi i w nich wszystkich można właśnie poczuć taką niesamowitą energię.
No i podstawą rozmowy z mieszkańcami, rozmowy z lokalsami, ale nawet jeśli tak się zdarzy, że trafimy do takiego kawałka świata, gdzie nie ma żywej duszy, to jesteśmy uważni na przydrożne atrakcje.
To jest też fajne ćwiczenie, żeby na przykład wyjechać sobie z domu bez planów. Spakować się na różne ewentualności, zabrać bliskich, rodzinę albo po prostu samemu wyjechać. Atrakcje w Polsce i w Europie oznaczone są często brązowymi tablicami, na które, jak robiłam badania, prawie nikt nie zwraca uwagi. I jadąc sobie ulicą, drogą, w jakimkolwiek kierunku, widzimy nagle brązową tablicę, która kieruje nas do najbliższej atrakcji. Jakość tych atrakcji jest przeróżna, więc musimy mieć bardzo otwartą głowę, ale jest to świetne ćwiczenie, super przygoda, zwłaszcza kiedy popadamy w jakąś rutynę, że wydaje nam się, że wszystko już widzieliśmy, że wszystkie, nie wiem, całe swoje województwo znamy na wylot i nie mamy już gdzie jechać. Nagle okazuje się, że większości tych atrakcji nie znamy, bo jeździliśmy tylko do tych, które udało nam się znaleźć gdzieś w internecie, które są często polecane, a jest mnóstwo jeszcze takich, które są nie do końca odkryte.
Czasem nie ma w ogóle drogowskazu do danej atrakcji, ale możemy przez płot dostrzec rzeźby drewniane i wtedy warto też się zatrzymać, zapukać, spróbować wejść do takiego gospodarstwa.
Tak robię i to jest właśnie historia z miejscowości Bardo na Dolnym Śląsku, Bardo, miasto cudów. I tam sobie kiedyś tak chodziłam i nagle zobaczyłam piękne rzeźby, takie ludowe. I właśnie zapukałam, okazało się, że to jest pan artysta, który ma swoją pracownię tam, oprowadził mnie po tej pracowni. Kupiłam sobie oczywiście rzeźbę od niego, porozmawialiśmy, poopowiadał mi. Było to niesamowite spotkanie i to nie jest atrakcja, to nie jest muzeum, ale na takie przygody pozwala nam tylko taka ciekawość, troszkę odwaga, no bo trzeba mieć jednak trochę takiej odwagi, żeby zapukać komuś do domu i zapytać, czy można zobaczyć jego ogródek, ale też czas. Najgorszy jest moim zdaniem napięty dzień, napięty kalendarz, że mamy 4 duże atrakcje, musimy je zobaczyć i jesteśmy w biegu i to też powoduje, że jesteśmy zestresowani. Dajmy sobie czas na to, żeby właśnie pospacerować, żeby spotkać drugiego człowieka, żeby porozmawiać albo żeby po prostu w ciszy posiedzieć na ławce. Dajmy sobie przestrzeń na to.
Przed nami różne sposoby podróżowania. Wybieramy je świadomie?
Nie wszyscy. I ja podróżuję od 17 roku życia, mam 36 lat, więc prawie 20 lat jestem w podróży i wydawało mi się, że już zerwam zęby na podróżowaniu. A potem zobaczyłam, ile błędów popełniam, bo często chcemy naśladować innych. Nie wiem, mam przyjaciół, znanych blogerów, którzy podróżują głównie busem. busem i myślę sobie, Bońku, jak oni są tacy szczęśliwi w tym busie i mają takie super zdjęcia i takie super podróże, to ja też będę szczęśliwa w busie. Więc wynajęłam kampera i podróżowałam kamperem i to było przyjemne, ale to nie było do końca moje. Więc jakby ważne jest, żeby zdać sobie sprawę, co jest dla nas fajne. Ja kocham kajaki i to dopiero odkryłam parę lat temu. Kupiłam sobie kajak i gdzie tylko mogę, to po prostu wskakuję na rzekę i to jest mój sposób podróżowania, nawet jeżeli nie mogę ruszyć na dwutygodniową podróż tylko kajakiem. Możemy jeździć rowerem, możemy chodzić na pieszo. Mam przyjaciół, którzy przeszli od Patagonii do Kanady, przeszli całą Amerykę Południową i Północną, mieli po prostu dużo czasu. Ale piesze wędrówki też, zwłaszcza od czasów pandemii, stały się w Polsce modne, bo nagle odkryliśmy, że jednak chodzenie i bycie cały czas w tej naturze jest dla nas dobre i jest relaksujące. Więc ważne jest, żeby znaleźć sposób tego przemieszczania się i podróżowania dogodny dla nas i potem po prostu starać się praktykować taki sposób.
Biwak w lesie.
Lasy Państwowe kilka lat temu wydzieliły w każdym nadleśnictwie teren, w którym legalnie można zrobić sobie biwak. Wystarczy wejść na stronę danego nadleśnictwa i powinny być wskazane te miejsca. Jest tam też informacja o tym, czy można rozpalić ognisko, czy nie można. Trzeba być mądrym podróżnikiem i nie robić krzywdy tej naturze. Natomiast kiedy się tak przygotujemy, no to nawet na jedną noc. Ja zaczęłam sobie też robić takie wyjścia z domu. Ja mieszkam akurat pod lasem, więc idę dosłownie 500-600 metrów od domu. Rozwieszam hamak między drzewami i spędzam tam noc. I to jest zupełnie inne doświadczenie niż spanie u siebie w łóżku. Na początku pojawia się strach, jeżeli nigdy tego nie robiliśmy, bo są inne dźwięki, mogą wydawać się straszne, ale realnie no nic nam tam nie grozi. Hamakowanie w lesie jest w ogóle też super, bo nie niszczymy ściółki. No jest takim niesamowitym przeżyciem, no bo nic nas nie oddziela też od tego lasu. Nie mamy dachu. I to też wiadomo, że nie jest dla każdego, ale wydaje mi się, że warto spróbować, że jest to naprawdę bardzo mocne przeżycie, jeżeli nigdy wcześniej tego nie robiliśmy.
A jeśli biwak, to też dobrze pamiętać, by podróżować nie pozostawiając po sobie śladu.
Jest takie nurt teraz, nazywa się to Leave No Trace, czyli właśnie nie zostawiaj śladu. Można sobie też wpisać w internet, jest mnóstwo stron, które uczą nas tego, jak dbać o to otoczenie i nie tylko chodzi o bycie w dzikiej naturze, ale też bycie wśród ludzi, w innych kulturach, bo nie chodzi tylko o zostawianie śladu pod tytułem wyrzucam butelki w lesie i to jest okropny, obrzydliwy ślad po sobie, ale też zostawiamy ślad w innych ludziach swoją obecnością. I teraz pytanie, czy będąc niemiłym dla obsługi zostawiasz dobry ślad, czy nie? Czy chcesz że tak być zapamiętanym przez ludzi, którzy cię obsługują, czy lepiej być dla siebie po prostu dobrym i podchodzić z szacunkiem do drugiego człowieka? Więc to jest bardzo takie ogólne pojęcie, to nie zostawianie śladów. Natomiast jak mówimy właśnie o tych biwakach, no to absolutnie jest bardzo dużo zasad w lesie, których trzeba przestrzegać. Jeżeli idziemy dużą grupą przez las i nie ma ścieżki, nie idźmy jeden za drugim, bo wtedy mocno wydeptujemy w tym miejscu, niszczymy ściółkę. No jest dużo takich ciekawych zasad, których nie znamy, nikt nas tego nie uczy. Więc fajnie jest się najpierw przygotować i zdobyć wiedzę.
I jeszcze taki rodzaj turystyki, czy sposób podróżowania, wolnoturystyka, czyli połączenie turystyki i wolontariatu.
Bardzo niebezpieczny temat. Jeżeli chcemy udać się na jakiś wolontariat, często też są to wolontariaty gdzieś w egzotycznych miejscach. Wydaje nam się, że jedziemy robić dobro i jeszcze przy tym mamy super podróż, a jeszcze mamy super content na media społecznościowe, no bo wszyscy będą nas podziwiać, że pomagamy, nie wiem, dzieciom w Indiach, w sierocińcu, pomagamy jakimś tam zwierzętom. Natomiast ja sama tego doświadczyłam, bo byłam pół roku na Filipinach, byłam wolontariuszką, współpracowałam z wieloma fundacjami, NGO-sami i widziałam, jak wiele też jest błędów w tym wszystkim. Na przykładzie sierocińca w Indiach, bo on jest najmocniejszy, ubogie hinduskie rodziny specjalnie oddają swoje dzieci do sierocińca, bo wydaje im się, że jeżeli on współpracuje z takimi organizacjami, gdzie przyjeżdżają ludzie właśnie z Europy, to na pewno te dzieci dostaną lepszą edukację, na pewno będą lepiej zaopiekowane, a to nie jest prawda, no bo nikt nam nie zastąpi rodziców. Co więcej, kiedy przyjeżdżamy na miesiąc, dwa, trzy, dzieci się do nas przyzwyczajają, a my je potem porzucamy, tak jak porzucili ich rodzice. To są bardzo trudne sytuacje. Ale oczywiście da się to zrobić bez robienia szkody drugiemu człowiekowi, czy też zwierzętom. I jest kilka stron internetowych, które pomagają robić taką wymianę na całym świecie tak naprawdę. Można przyjechać do jakiejś rodziny, uczyć Hiszpanii dzieci angielskiego. W tym momencie dostajemy jedzenie i spanie za darmo i możemy sobie zwiedzać też okolice. Możemy jechać do schronisk górskich, nawet w Polsce i za jedzenie i spanie przepracować sobie wysoki sezon letni, na przykład w jakimś super schronisku gdzieś w Bieszczadach, Beskidach czy Sudetach. Więc jest dużo takich miejsc, w których możemy właśnie, nie wydając dużo pieniędzy, pomagać też innym swoją pracą, no i doświadczać. To jest w ogóle piękna idea, natomiast bardzo, bardzo chcę uczulić na to, żeby zwłaszcza w tych zagranicznych, egzotycznych miejscach dobrze sprawdzić, dokąd jedziemy, czy ta fundacja rzeczywiście pomaga, czy tylko robi na tym biznes. Ponad wszystko, i to nieważne, czy to jest podróż po Polsce, czy jednodniowa, czy miesięczna podróż, nie wiem, do Afryki, nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Po co nam w podróży teoria?
teoria jest super. Aczkolwiek mówi to osoba, która zawsze była trochę kujonką, więc ja kocham zdobywać wiedzę, ale to nam bardzo dużo pomaga, bo weźmy przykład zamku albo pałacu. Zwiedzamy zamki i pałace sobie na jakiejś trasie, no i bez posiadania takiej podstawowej wiedzy może nam się to wydać nudne. Przede wszystkim warto wiedzieć, jaka jest różnica między zamkiem a pałacem, bo wtedy łatwiej uruchomić swoją wyobraźnię. Pałac był głównie mieszkalny, zamki były zwykle obronne. Fortece, znowu forty, no to typowo obronne i do walki, ale koszarowali tam też żołnierze. Jaka jest różnica między kopalnią a jaskinią? Jaskinia była tworzona przez naturę. Jak sobie pomyślimy o tej sile natury, która stworzyła te korytarze, którymi teraz idziemy, zupełnie inaczej na nas to wpływa, niż kiedy myślimy o kopalni, która była tworzona przez ludzi. Im większą wiedzę mamy, tym ciekawsze jest to miejsce po prostu. I to nie musi być wiedza typowo historyczna, że uczymy się dat, nie wiem, jakiegoś pałacu, do którego jedziemy, ale bardziej poznać historię, kto tam mieszkał, jakie były romanse, jakie są legendy. Legendy i opowieści też są cudowne, kiedy jesteśmy w danym miejscu i możemy sobie pomyśleć o tych czarach i magii, które być może się tutaj wydarzyły.
Kiedy mówię teoria, to myślę też kodeks. Kodeks turysty.
To jest też takie zagadnienie, które dla mnie ma dwa dna, można powiedzieć, bo jeden to jest taki oficjalny kodeks turystyki. Etyka w turystyce to jest dokument, który powinien obowiązywać wszystkich ludzi pracujących w turystyce. To jest stworzone przez Narody Zjednoczone i tam główną misją turystyki jest pokój na świecie, co brzmi może bardzo patetycznie, ale jak sobie o tym pomyślimy, że im więcej podróżujemy, poznajemy innych kultur, religii, innych ludzi, innych inności, tym mniej się boimy, bo boimy się tylko tego, co jest nam nieznane, a jak się boimy, to budzą się też emocje typu nienawiść, niechęć, brak tolerancji. Ale też jest kodeks takiego zwykłego turysty, czyli właśnie szanuj miejsca, do których jedziesz, szanuj ludzi, których spotykasz, nie niszcz tego otoczenia, tych miejsc, w których jesteś. No i ja namawiam też do stworzenia swojego własnego kodeksu.
Nie obrażać innych, poznawać lokalne zwyczaje, nie oczekiwać specjalnych przywilejów, słuchać, obserwować, szanować inny sposób życia.
Tak. Tak, bo turystyka to jest tak naprawdę spotkanie też z drugim człowiekiem i tylko z otwartym sercem i ciekawością możemy poznać tą kulturę, tę historię, nawet jeżeli jakieś obrzędy wydają nam się prymitywne, to one są piękne, bo nasze polskie obrzędy też pochodzą z jeszcze sprzed tak naprawdę chrztu polskiego i też można powiedzieć, że były prymitywne, a jednak dla nas są bardzo ważne, więc trzeba otworzyć głowę na to, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy równi i po prostu wyjść do drugiego człowieka z szacunkiem.
Pani Małgorzato, jest Pani również prezeską kopalni Złota w Złotym Stoku. To jest takie miejsce, które warto mocniej zaznaczyć na mapie i trafić tam na przykład w czasie naszych wakacyjnych podróży?
Tak, ja się śmieję, że mam chyba najlepszą wizytówkę w całym kraju. Prezeska kopalni Złota brzmi dobrze. To jest nasza atrakcja turystyczna, rodzinna. Moja mama kupiła taką zupełnie nieznaną atrakcję turystyczną na początku lat 2000. Zastawiła cały dom, całe gospodarstwo, wszystko byśmy stracili, gdyby nam to nie wyszło. Więc ja od 10 roku życia tutaj pracuję i pomagam tworzyć to miejsce. Jesteśmy teraz największym pracodawcą w gminie i jedną z największych atrakcji Dolnego Śląska. I to jest cudna, inspirująca historia i upór mojej mamy. I oczywiście, że warto ją odwiedzić, ale przy okazji tej naszej historii chciałabym też Państwu zwrócić uwagę właśnie na to, że warto moim zdaniem dowiadywać się, kto jest właścicielem. Bo przyjeżdżając do takiej dużej atrakcji jak nasza, widzimy sklepiki, widzimy hotel, widzimy jakieś punkty gastronomiczne, widzimy dużą atrakcję, to często ludzie myślą sobie, a no to tam jakaś spółka, pewnie ktoś tam siedzi w Warszawie, tym nadzoruje. A kiedy nagle się słyszy, że to prowadzi matka z trójką dzieci, która z ubogiego rolniczego domu zaryzykowała wszystko i kupiła kopalnię Złota, inaczej na to patrzymy. Jak jadę do Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju, które jest cudowne, jest prowadzone też przez właśnie mamę i dwójkę dorosłych dzieci i teraz jej wnuki jeszcze tam zaczynają pomagać. Inaczej się patrzy też na niedociągnięcia, które czasami mogą nam psuć humor. Także ojej, łazienka jest niewyremontowana, albo tam zamek się zepsuł i nikt go nie naprawił. Ale jak sobie myślimy, że prowadzi to po prostu jakiś człowiek, który ma twarz, który ma rodzinę, więcej się budzi w nas takiej empatii. Więc dla mnie to też jest bardzo ciekawe. Jadąc do jakiegoś miejsca, zastanawiam się, kto to prowadzi, kto jest właścicielem i to czuć, moim zdaniem. Czuć w tych miejscach energię, jeżeli jest prowadzone z pasją, nawet jeżeli to jest atrakcja państwowa, bo broń Boże nie mówię, żeby państwowe były gorsze, ale to czuć, jeżeli na stanowisku kierowniczym jest ktoś, kto kocha to miejsce. Wchodzimy i od razu wiemy, że jest to prowadzone z pasją i to też moim zdaniem ma bardzo duży wpływ na to, jak odbieramy to miejsce.
Każda podróż wiąże się trochę z takim wychodzeniem ze swojej strefy komfortu jednak, ale finalnie powinniśmy siebie samych zapytać, czy wolimy żyć w cieniu strachu, czy podjąć to ryzyko i przeżyć coś niesamowitego.
Tak, statek jest najbezpieczniejszy w porcie, ale nie po to został on stworzony, żeby w tym porcie stać. I wydaje mi się, że każdy z nas jest takim statkiem, który najbezpieczniej czuje się w domu, ale czy to jest sens i cel naszego życia? Czy bycie samemu w domu, czy jednak doświadczanie i poznawanie?
Poznawajmy, podróżujmy, odkrywajmy świadomie i uważnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat była Małgorzata Szumska, autorka Uważnika, przewodnika świadomego podróżowania. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.